Chciałbym dzisiaj dokończyć ten temat o sumieniu. Mieliśmy dwa kazania o sumieniu i to będzie ostatnie, co Biblia mówi jeszcze na temat sumienia. I to dzisiejsze kazanie brzmi, że w ten sposób tytuł. Sumienie można kształtować albo ku dobremu, albo ku złemu. Sumienie, które każdy z nas ma, możemy kształtować albo ku dobremu, albo ku złemu. I chciałbym, żebyśmy zaczęli pierwszym Tymoteuszem. Pierwszy Tymoteusz 3:9. Tu jest mowa o diakonach, o których dzisiaj wspominałem, że będziemy wybierać, decydować o dwóch diakonach w naszym kościele. Jednym z wymogów bycia diakonem jest powiedziane, lecz utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Jeśli ktoś miałby zostać diakonem, to jest, mamy tam cechy wymienione w liście do Tymoteusza, to ta osoba ma zatrzymywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu. To oznacza, że tajemnica, czyli zaufanie diakona do Jezusa Chrystusa ma być utrzymywane w czystym sumieniu, nieobłudnym, niełajdackim sumieniu. Tak jak tłumaczyłem, że można mieć sumienie łajdackie. Czyli jeśli ktoś... Tajemnica wiary, czyli to, co Jezus dokonał na krzyżu, ma być w czystym sumieniu. Ten sam list, 4 rozdział, 1 i 2 werset mówi kolejną rzecz o sumieniu. Zaś Duch dosłownie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odstąpią od wiary, lgnąc do duchów zwodzących i nauk demonów. Stanie się to przez takich, którzy w obłudzie mówią kłamstwa, którzy wypalili sobie swoje sumienie. Może dotąd. Także Paweł tu pisze, że Duch Święty mu to objawia, dosłownie mówi do niego, że w czasach ostatecznych, przed samym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, my żyjemy jako Kościół w tych czasach, niektórzy wierzący odstąpią od wiary, od zaufania do Jezusa Chrystusa i będą się skłaniać ku różnym naukom demonicznym albo duchów zwodzących. I wymienia tu niektórych takie osoby, że można te osoby poznać po tym, że takie osoby kłamią w obłudzie, osoby wierzące, że kłamią i że wypalili sobie swoje sumienie. I tu jest to, co już wspominałem w jednym z kazań, jest taka użyta metafora wypalenia rozpalonym żelazem sumienia jak zbędnej narośli. Na przykład, jeśli komuś rośnie kurzajka, to można ją wypalić rozżarzonym żelazem. Drastyczna metoda, ale pomaga. Także jeśli, albo można, jeśli kogoś ukąsi żmija, ma daleko do lekarza, to jednym ze sposobów jest albo wykrajać sobie kawałek mięsa nożem, to jeszcze bardziej drastyczna metoda, albo jeśli ma się rozżarzony węgiel albo żelazo, przyłożyć do miejsca, gdzie cię ugryzła żmija, żeby zneutralizować jad żmiji. I Paweł mówi, że niektórzy wierzący odpadną od wiary w Jezusa i odpadanie od wiary w Jezusa Chrystusa i wchodzenie w różne zwodnicze nauki jest wypaleniem sumienia. Tak jakbyś sobie do sumienia przyłożył rozżarzone żelastwo. I kiedy człowiek ma, tak jak mówiłem, przykłada sobie rozżarzone żelastwo do swojego sumienia, to na sumieniu pojawia się blizna. I przez bliznę jest trudniej czuć. Jeśli ktoś ma na przykład na opuszce palca bliznę, bo sobie ściął całą opuszkę, to ona już jest mniej, nawet jeśli zagoi się, jest mniej delikatna, nie ma czucia. I wtedy, jeśli ktoś sobie wypali sumienie, to jest mu łatwiej odpadać od Jezusa Chrystusa i od Biblii, i od nauk. Bo sędzia, którym jest sumienie, twoje sumienie jest sędzią, który w tobie jest, milczy. Jest ci łatwiej wchodzić w grzechy. Jeśli wierzący ludzie w oparciu o Biblię mówią, że robisz źle w życiu, na przykład ktoś z wierzących z kościoła ci zwraca uwagę, nie wydaje ci się, że to, co robisz, jest złe, a twoje sumienie, twoje osobiste sumienie milczy i nie daje ci wyrzutów sumienia, to może oznaczać, że masz wypalone sumienie. Poważnie. Spotykałem takich ludzi w różnych kościołach, i baptystycznych, i zielonoświątkowych, kiedy podróżowałem po Polsce, że wszyscy obok ci mówią, słuchaj człowieku, ty źle robisz. Zobacz, Biblia nawet tak mówi. A człowiek mówi, a ja nic nie czuję, że robię źle. To może być oznaką, że osoba sobie wypaliła sumienie i twój sędzia, który jest w tobie, czyli sumienie, nie chroni cię już przed piekłem. Bo sumienie ma cię chronić przed drogą do piekła. I można sobie tak wypalić sumienie, że można iść prostą drogą do piekła i nawet i wtedy to czerwone światło, czyli sumienie, które ci mówi, że wjeżdżasz na skrzyżowanie na czerwonym, w ogóle nie daje sygnałów. I wydaje ci się, że robisz słusznie, a idziesz prosto ku zagładzie. Bo jeśli człowiek uczyni najwyższym autorytetem w swoim życiu samego siebie, to zginie. My nie mamy sobie ufać. Biblia mówi, że mamy zaufać Jezusowi i Biblii, a nie sobie. Tym bardziej nie możemy ufać drugiemu człowiekowi. Ale jeśli chodzimy do kościoła i są inni wierzący, którzy wiele razy dali nam oznaki, że im zależy na nas, że nam pomogli, że się o nas modlili, okazywali miłość, jeśli kilka osób przychodzi nam, zwraca na coś uwagę, to należy naprawdę to potraktować na poważnie. Bo jeśli mówimy, ale słuchaj, ja regularnie się upijam i moje sumienie w ogóle mi tego nie wyrzuca. To znaczy, że wypaliłeś sobie sumienie. Bo w Biblii jest powiedziane, że dla upijających jest w nagrodę czyściec, który nie istnieje. Ale jest, no nie? Nie, w Biblii jest powiedziane, że jeśli ktoś regularnie się upija, to idzie gdzie? Do piekła. Także zobaczcie, jeśli ktoś, sumienie już mu nic nie wyrzuca, to lepiej sobie w ogóle nie ufać. To sobie najlepiej zrobić skupkiem kawy, siąść na tarasie i powiedzieć, jest ze mną źle, ja już nawet sobie nie mogę ufać. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, 19-20 werset. Ten sam list cały czas o sumieniu. Mając wiarę, Paweł pisze, że niektórzy wierzący mając wiarę, zaufanie, czyli zaufanie do Jezusa i mając dobre sumienie, Paweł mówi, niektórzy wierzący mieli zaufanie do Jezusa, mieli też dobre sumienie, mieli bardzo czułego sędziego w sobie, który bardzo szybko im mówił, co jest dobre, co jest złe. Niektórzy odrzuciwszy od siebie zaufanie do Jezusa i dobre sumienie, czyli sędziego, który w tobie był, co do wiary przeżyli rozbicie się okrętu. Do nich należy Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, aby zostali wychowani, aby nie krzywdząco mówili. Żeby nie bluźnili, nie mówili nieprawdy. Popatrzcie dobrze na te wersety, bo one są wstrząsające i ostrzegające nas wierzących. To jest o wierzących ludziach, o wierzących baptystach. Te dwa wersety. Można być wierzącym człowiekiem, chodzić do kościoła baptystów i być członkiem kościoła baptystów, studiować brata Kalwina w seminarium, mieć pełne zaufanie do Jezusa Chrystusa, bo Kalwin jeszcze to podkręcił w tobie. Możesz mieć dobre sumienie. No bo jak może poganin mieć dobre sumienie? To, zobaczcie, to nie, te wersety nie mówią o poganinie. Poganin nie ma dobrego sumienia. Bo dobre sumienie nam daje Bóg. Bo to jest część naszego ducha. Więc jesteś wierzący, masz dobre sumienie, czytasz Kalwina i chodzisz do kościoła. A mimo to Paweł tu pisze, że możesz odpaść od wiary w Jezusa, rozbić się w wierze i mówić krzywdzące rzeczy i o Jezusie, i o innych wierzących z Kościoła. O tym mówią te dwa wersety. Że możesz mieć dobre sumienie, nawet być człowiekiem, który ufa Jezusowi i przeszedł różne problemy w swoim życiu i Bóg go z różnych kłopotów wyprowadził, i możesz odpaść, dosłownie przeżyć, że dalej żyjesz, ale tak jakbyś płynął okrętem i walnął w skałę. Już nie płyniesz okrętem, który się nazywa wiara. Już nie jesteś częścią Kościoła. Tylko po prostu się rozbiłeś w wierze. I odpadłeś od Jezusa Chrystusa. O tym Paweł tu pisze. I oczytanie się Kalwina nic nie pomoże. Dopóki takie osoby żyją, dopóki osoba jeszcze żyje na ziemi, mimo że przeżyła rozbicie się okrętem wiary, można uratować tę osobę. Ale sposób ratunku takiej osoby jest drastyczny. I oczywiście my, porządni baptyści, dzisiaj takiej głupot nie robimy jak apostoł Paweł. Ale zadaj sobie pytanie, naprawdę ci zależy na odzyskaniu kogoś, kto przeżył rozbicie wiary? A może to jest twój syn, córka albo ktoś z rodziny? Ktoś był kiedyś wierzący i przeżył rozbicie się wiary. Jednym ze sposobów, tylko że ten sposób działa od razu po tym, jak człowiek odpada od wiary. Jak ktoś już dawno odpadł, 10 lat, 2, 3, to już ten sposób nie działa. Także zapomnijcie. To działa na kogoś, kto jeszcze niedawno chodził do kościoła, był blisko Boga, ufał Jezusowi, miał dobre sumienie i pobłądził. Paweł mówi, że takie osoby trzeba oddać ich ciała szatanowi, aby ratować ich ducha. I większość ludzi, pastorów, w ogóle o tym nie naucza i nie robi takich rzeczy. Ale jeśli Kościół, ratując człowieka, który pobłądził, pomodli się i powie coś takiego: Boże, naszego brata, który wypalił sobie sumienie, odpadł od Ciebie, oddajemy jego ciało, nie ducha, nie duszę, ale ciało, zauważcie. Oddajemy go diabłu, ale ratuj go, żeby on nie trafił do piekła. To wtedy przychodzi Bóg i zaczyna działać. Nie rozmawiając z pastorem, który tak zrobił. I w jednym wypadku, to był pastor z Kościoła Zielonoświątkowego, w jednym wypadku człowiek zginął, demony zabiły go, a w drugim przypadku człowiek przybiegł do kościoła i powiedział: módlcie się, bo po prostu słyszę demony, widzę demony i one mnie zabiją. I pokutował, wyznał swój grzech i wrócił i stał się znowu wierzącym. Ale porządnie wierzący człowiek w dzisiejszych czasach mówi: o nie, jak tak zrobimy, to nas posądzą o sekciarstwo. Tylko że Paweł naprawdę kochał ludzi, a my często udajemy, że kochamy ludzi. Tylko że ten sposób działa tylko na kogoś, kto dopiero co odpadł. Nie ma sensu po latach dzwonić do kogoś, po 10 latach i tak. Tu pastor Sebastian Zima. Na spotkaniu członkowskim Kościoła Baptystów podjęliśmy decyzję, że oddajemy twoje ciało szatanowi. To ktoś pomyśli: a leczcie się psychiatrycznie. To nie działa po 10 latach. To tak jakby ktoś umierał już od 10 lat na zapalenie płuc i mu antybiotyk próbujesz podać. Antybiotyk działa wtedy, kiedy w odpowiednim czasie go podasz. To oddanie diabłu ciała kogoś działa jak antybiotyk. Trzeba wiedzieć, kiedy podać antybiotyk. Także jeśli ktoś jest wierzącym kalwinistą, odpada od wiary, to w miłości Jezusa Chrystusa odpadającego kalwinistę można się ratować go, albo można się okazać łotrem bez miłości. Wiecie, kto to jest łotr bez miłości? Kiedy człowiek wierzący odpada ze zboru, robimy spotkanie członkowskie i staje łotr i mówi: on nigdy nie był wierzący. No jak ty, bracie, tak możesz mówić? Przecież ten brat przyprowadził tego brata i tego i tamtego do nas, do kościoła. I modlił się nawet o chorych i byli uzdrawiani. Nie, on nigdy nie był porządnym baptystą. Ja go zawsze podejrzewałem o to, że nie jest w głębi serca wierzący. To był fałszywy wierzący, dlatego odpadł. To jest takie sprytne nauczanie nauki kalwinistycznej. Jeśli ktoś jest wierzący, to znaczy, że wytrwa. Jak ktoś odpadł, to nigdy nie był wierzący. Tylko że Nowy Testament temu zaprzecza, bo Paweł na przykład pisze w jednym z listów, chyba w drugim do Tymoteusza: a Demas, mój umiłowany Demas, współpracownik mój, który ze mną podróżował, widział cuda i znaki, umiłował świat i odszedł od Jezusa Chrystusa. Paweł niestety nie znał nauk Kalwina. Także zobaczcie, kiedy ktoś odpada od kościoła, to możemy się o niego w miłości walczyć, żeby go odzyskać, albo możemy pójść na łatwiznę i okazać się takimi duchowymi łotrami i powiedzieć na członkowskim: on nigdy nie był wierzący, dlatego odpadł. Bo gdyby był, to by został z nami. Ale to nie jest miłość wtedy już Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, są dwa wstrząsające wersety mówiące o tym, że można mieć dobre sumienie i je wypalić, i odpaść. Przeżyć dosłownie rozbicie się okrętu w wierze. Nawet źli ludzie mają sumienia. Wiecie dobrze o tym, że każdy ma sumienia. Nawet źli ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa. I zawsze można się odwołać do wyrzutów sumienia nawet u poganina. Podam wam prawdziwą historię z Krakowa. Jeden z chłopaków, który miał być moim misjonarzem, pojechałem go kiedyś odwiedzić, kiedy pracowałem w Lidze Biblijnej. Rozmawialiśmy i opowiedział mi historię z własnego życia. Że przyjechali wierzący Amerykanie do Krakowa i on ich oprowadzał, pokazywał im Kraków i zabrał ich do pierogarni na Starym Mieście. I tam ich nakarmili i później, kiedy poszli dalej, zdał sobie sprawę, że gdzieś zostawił swój ulubiony aparat fotograficzny, do którego był bardzo przywiązany. Więc poszedł do tej pierogarni, bo coś mu tak świtało, że tam zostawił na parapecie i zapomniał wziąć, bo miał na uwadze całą grupę. Wchodzi do tej pierogarni, podchodzi do właściciela całego lokalu i mówi tak: proszę pana, ja tu wczoraj byłem u pana z Amerykanami. A on mówi: tak, pamiętam. Wydaje mi się, że u pana zostawiłem aparat fotograficzny, do którego jestem bardzo przywiązany i bardzo go cenię. Na co właściciel lokalu mówi tak: wie pan, tylu turystów w Krakowie się kręci, że jak pan zostawi na parapecie, to na pewno ktoś inny jadł pierogi i sobie ten aparat wziął. Jeśli był taki fajny, to nawet ja bym go wziął i bym panu nie oddał. Na co ten mój kolega patrzy mu w oczy i mówi tak: pan jest uczciwym człowiekiem, pan by nie wziął, pan by oddał. I odwrócił się i szedł już do drzwi i właściciel lokalu, restauracji zrobił tak: proszę pana, ja mam ten aparat. I wyjął go spod laty. Nie chciał mu oddać tego aparatu. Ukradł go i nie chciał mu go oddać. Wiecie, dlaczego oddał? Bo on się odwołał do jego sumienia. Mówi: pan jest tak uczciwym człowiekiem, że pan by na pewno oddał. I facet momentalnie miał takie wyrzuty sumienia, że jest takim łotrem, łajdakiem, że tak go paliło, że wolał oddać aparat, niż żeby po prostu go tak paliło w środku. Widzicie? Nawet człowiek niewierzący po pierwsze ma sumienie, a po drugie, możesz się odwołać do tego sumienia, ty jako wierzący. Prawdziwa historia z Biblii. Jedna z moich ulubionych. Pamiętacie, jak Żydzi przyprowadzili cudzołożnicę? Ona sama cudzołożyła. Nie było tam żadnego mężczyzny, bo mężczyzny nie złapali. No to jest bardzo ciekawy fragment, że złapali kobietę, która sama cudzołożyła. Pewnie złapali jakiegoś przywódcę razem z nią, którego znali i powiedzieli: no wiesz co, Jasiek, idź do domu, ją musimy ukamieniować. To jest ciekawe, że tylko ją przyprowadzili do Jezusa, bo tak wcale nie chodziło o ukamieniowanie cudzołożnicy ani Jaśka, tylko chodziło o ukamieniowanie Jezusa. Pamiętacie tą historię? Jest powiedziane w tekście, że chcieli zastawić na niego pułapkę. I przyszli z kobietą i mówią: mamy cudzołożnicę kamieniować czy nie? Co mówisz? Gdyby Jezus powiedział kamieniować, bo tak napisane było u Mojżesza, to by pobiegli do Piłata i powiedzieli: ten facet łamie prawo rzymskie, trzeba go zabić. Gdyby powiedział nie kamieniować, o, Piłata się boi. Zobaczcie, Piłata się boi. Nie przestrzega Mojżesza. Idealna pułapka, prawda? Idealna. Jeśli oni by zostawili to na kogoś z was, nie wybrnęlibyście z tej sytuacji. Ale co zrobił Jezus? 9 werset mówi, co zrobił. Nie poszedł ich tropem myślenia, tylko poszedł tropem ich sumienia. A gdy oni usłyszeli, Jezus powiedział tak: kamieniować, ale najpierw chciałbym, żeby rzucili kamieniami ci, którzy są bez grzechu. Wszyscy ci, którzy nie robią takich rzeczy strasznych jak ta kobieta i w ogóle nie łamią prawa Mojżesza. Także zapraszam tutaj tych panów, nie, rzucajcie. Jest powiedziane, że Jezus się nachylił i pisał palcem. Nie jest powiedziane, co pisał, ale wielu pastorów uważa, że pisał grzechy najbliżej stojących. I pisał: arcykapłan Ananiasz, ukradł 30 srebrników z kasy kościoła, świątyni. I wypisywał ich grzechy palcem. I oni tak patrzyli, co on pisze. I kiedy powiedział, nie, rzucajcie pierwsi, którzy nie macie grzechu. I dalej wypisał. Jest powiedziane, że każdy, który trzymał kamyczek, tak upuszczał i odchodził. Jest powiedziane, że od najważniejszych osób do coraz mniej ważnych wszyscy sobie poszli. I został tylko Jezus i ona. I 9 werset mówi, a gdy oni usłyszeli, będąc od sumienia przekonani, jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych aż do ostatnich, pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca pośrodku. Jezus nie odwołał się do intelektu. Znaczy, Jezus nie skorzystał ze sprytu i nie próbował z nimi dyskusji. Odwołał się do ich sumienia. To byli bezwzględni ludzie, którzy chcieli ukatropić Jego tak naprawdę. Kobiety tylko wykorzystali do tego. Jezus odwołał się do ich sumienia. Zobaczcie, że ci zepsuci arcykapłani mieli sumienie. I ich sumienie zaczęło ich tak palić i zaczęli widzieć przed oczami swoje grzechy, że nie mieli odwagi rzucić. Słuchajcie, bardzo trudno jest ze zboru wyłączyć kogoś, kogo regularnie przełapywaliśmy na piciu. Jeśli w zborze siedzi ktoś inny, kto regularnie pije, tylko jeszcze go na tym nie przełapaliśmy. Wiecie, sumienie wtedy, kiedy pastor zgłasza wniosek, musimy brata skreślić z listy członków, bo regularnie pije. I siedzi inny, który regularnie pije, ale nikt o tym nie wie. Wiecie, jak zagłosuje ta osoba? Wstrzyma się od głosu. Bo sumienie go tak pali, mówi, za chwilę mnie wyłączą, tylko jeszcze nie wiedzą. Znaczy, można odwołać się do sumienia ludzi nawet niewierzących. I potrafią robić dobre rzeczy, bo tak ich pali sumieniem. Także Jezus odwołał się do ich sumień, a nie do ich intelektu. Nie zaczął im tłumaczyć Mojżesza. Nie zaczął z nimi dyskutować o Piłacie. Także zobaczcie, kiedy z kimś rozmawiacie, czasami nie dawajcie się wciągnąć w dyskusje intelektualne. Wsłuchajcie się w to, co Duch Święty mówi do ciebie. Mówiłem to kiedyś, że kiedy byłem pastorem, przestałem być, bo miałem już dosyć bycia pastorem, zatrudniłem się w firmie budowlanej i kopałem rów ze starszym panem. I ten starszy pan mówi tak, wie pan co? Dzisiaj w gazecie przeczytałem, że wybrali nowego dyrektora ZOZ-u. I ten bandyta w Kraśniku będzie zarabiał 15 tysięcy na miesiąc. Co za złodziej, no? A ja tu muszę kopać za 1500. Mogłem w nim się wdać w dyskusję o kierowniku ZOZ-u i o w ogóle socjalizmie, kapitalizmie i tak dalej. Wiecie, co powiedziałem? Mówię tak do niego. A gdyby pana wybrali kierownikiem ZOZ-u w Kraśniku? Zmniejszyłby pan sobie pensję z 15 tysięcy do 5? A on mówi, głupi jesteś? Ja mówię, on też nie jest głupi. I sobie nie zmniejszy. Rozumiecie? Ludzie są bardzo szybcy w ocenianiu innych ludzi, bo tak sumienie im mówi, to jest niesprawiedliwe, to jest w ogóle niesprawiedliwe. Ale kiedy znajdą się w tej samej sytuacji, siedzą na tym stołku prezesa i mówią, to jest bardzo sprawiedliwe. Chyba sobie podwyższę. I co robią władze polityczne w Polsce, kiedy są nowe wybory? Zaraz po wyborach podwyższają sobie pensje. Ale wiecie, że czytałem o 5 burmistrzach w małych miejscowościach, biednych w Polsce, którzy zostali wybrani i zmniejszyli sobie pensję o połowę, bo powiedzieli, mojej miejscowości nie stać, żebym tyle zarabiał. I to jest dobry burmistrz. Jemu naprawdę zależy na tym. Pod Mińskiem jest taki wójt, który wygrywa wszystkie wybory i ma 90% poparcia. Bo sobie ciągle nie podwyższa pensji i naprawdę z pipidówy takiej małej miejscowości zrobił super miejscowość. Możemy się odwołać do czyjegoś sumienia. Tytus 1,15. Paweł pisze dalej o sumieniu. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz umysł ich i sumienie są skalane. I żeby zrozumieć ten werset, że dla wierzącego wszystko jest czyste, trzeba popatrzeć, o czym jest mowa we wcześniejszych wersetach. Nie zrozumiecie tego wersetu, jeśli go wyrwiecie z kontekstu. 13 werset mówi tak. Świadectwo jest prawdziwe, dlatego zawstydza ich srogo, aby byli zdrowi w wierze. Paweł pisze do wierzącego Tytusa, który był Grekiem. Więc wierzący Żyd w Jezusa, Paweł, pisze do wierzącego Greka, że ma zawstydzać wierzących. Upominaj ich, zawstydzaj, żeby mieli byli zdrowi w zaufaniu do Jezusa Chrystusa. To też jest metoda, zawstydzać kogoś. Że właśnie staniesz komuś i powiesz, patrzysz w oczy i mówi, ty byś tego nie zrobił, ty jesteś uczciwy. I człowieka pali sumienie wtedy. 14 werset mówi, że w jakich tematach Tytus ma zawstydzać tych wierzących? I Paweł mu wymienia w 14 wersecie, w jakich tematach ma ich zawstydzać, żeby mieli zdrowe myślenie i zdrową wiarę. Żeby nie zajmowali się judejskimi bajkami i przykazaniami ludzkimi, a odwracającymi od siebie prawdę. Szokujący werset. Wierzący Żyd, który skończył najlepszą szkołę żydowską, u Gamaliela, który jest do dzisiaj poważany wśród Żydów, wierzący Żyd, faryzeusz, przed nazwiskiem profesor teologii, pisze do wierzącego Greka Tytusa, że Talmud żydowski i nauki rabinów to są tylko bajki, baśnie Andersena. I przykazania, które sobie ludzie wymyślili, a nie ma to nic wspólnego z prawdą. Szok, no nie? Jak wierzący Żyd, Paweł, który napisał większość Nowego Testamentu, może takie rzeczy pisać? Ale mówi Paweł do Tytusa tak, ty się w ogóle tymi bajkami żydowskimi nie zajmuj, upominaj ich i zawstydzaj, żeby oni też tych bajek nie czytali i się tym Talmudem nie zajmowali. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale w Izraelu jest 2 czy 3 Talmudy obowiązujące i rabini stawiają je na równi z Biblią albo czasami wyżej. W życiu wielu Żydów Talmud funkcjonuje jak strażnica w życiu świadków Jehowy. Żaden świadek nie powie, że strażnica jest nieomylna, ale żaden świadek Jehowy nie może znaleźć ani jednego fragmentu w strażnicy, że jest omylna. No nie? To właśnie takie ma podejście Żyd. Tylko Biblia jest nieomylna. I Paweł pisze do Tytusa, skończ z tymi bajkami żydowskimi, z baśniami Andersena. Następnie następuje 15 werset. Dla wierzących ludzi czystych wszystko jest czyste. Dla kogoś, kto ma skalane myślenie bajkami żydowskimi, wszystko jest nieczyste. Bo i wtedy sumienia są skalane. O czym tutaj jest mowa? Zobaczcie, jako ludzie wierzący możemy się zarazić judaizmem i doprowadzić do skalania własnego umysłu, czyli duszy. I do skalenia, i kiedy skalasz sobie myśli judaizmem, to wtedy to ci się przerzuca na sumienie, czyli na ducha. I to spowoduje, że rzeczy, które dla większości wierzących w zborze baptystów są czyste, nagle dla ciebie są nieczyste. Podać przykłady? Dla większości wierzących ewangelicznie sobota nie jest jakimś szczególnym dniem. Ale ktoś, kto zaraził się judaizmem i zaczyna przestrzegać szabatów, czuje się potępiony, jeśli nie przestrzega soboty. Mało tego, zaczyna potępiać innych wierzących w zborze, że też nie przestrzegają soboty. To jest tak działa judaizm. Kiedy nawróciłeś się do Jezusa Chrystusa, dziękowałeś Bogu za wszystko, co jesz, ale nagle zaroziłeś się judaizmem, wierzący baptysta cię zaprasza na obiad, a ty w progu już mówisz, a co jest dzisiaj na obiad? Schabowy, jak w polskiej rodzinie. Ja nie jem wieprzowiny. To jest nieczyste. Mój najbliższy przyjaciel, w którym byłem w seminarium zielonoświątkowym, który był super misjonarzem na Białorusi, tak się zaraził judaizmem, bo pracował wśród Żydów, starszych osób i naprawdę był znany w całej Białorusi, że aż się obrzezał. Bo wtedy byłby lepszym misjonarzem wśród Żydów. Ale zobaczcie, można tak zarazić się judaizmem, że to wchodzi do twojej głowy, a później do twojego serca, do twojego sumienia. Nie dość, że ty się źle czujesz, kiedy tego nie robisz, to źle uważasz wszystkich. I nagle stwierdzasz, nie mogę chodzić do zboru baptystów w Giżycku, bo oni nie obchodzą soboty. Nie mogę odwiedzać wierzących baptystów z Giżycka, bo oni jedzą schabowo. O tym Paweł pisze. Dla czystego wszystko jest czyste. Ale jak ktoś się zarazi bajkami żydowskimi, to nagle wszystko jest nieczyste. Kiedy Nowy Testament mówi wyraźnie, że Jezus uświęcił wszystkie pokarmy. Kiedy Piotr w Dziejach Apostolskich ma wizję różnych płazów, robactwa i Bóg mówi z nieba, jedz Piotrze. On mówi, o nie, ja taki szalony jak ty nie jestem, nie będę tego jadł. Mojżesz napisał. Co robi Piotr? Stawia wyżej Mojżesza niż objawienie Boże, niż głos Boży, no nie? Bo Piotr wiedział lepiej niż Pan Bóg. To jest, tak działa właśnie judaizm, ale tak działa każda religia. Na przykład takie związanie baptystyczne to może być to, że ktoś na przykład jeśli nie pójdzie w niedzielę na nabożeństwo, musimy zamknąć, to ma poważne wyrzuty sumienia. Grzech, czuje, że grzech. Nie pójście w niedzielę na nabożeństwo nie jest grzechem. Regularne niechodzenie w niedzielę na nabożeństwa prowadzi do grzechu, bo słabniesz duchowo. Pierwszy list do Koryntian 7:7. Już to jest ostatni fragment, który chciałbym, żebyśmy głębiej rozważyli. Chcę przez to kazanie wam pokazać, że sumienie możesz kształtować. Albo iść w dobrym kierunku, albo w złym. Sumienie to jest sędzia, który jest w tobie. To jest część twojego ducha. 1 Koryntian 7:7 mówi tak. Lecz nie wszyscy mają wiedzę. Paweł mówi, nie wszyscy wierzący mają wiedzę, czyli poznanie Biblii odpowiednie. Niektórzy zaś z przyzwyczajenia aż do teraz, czyli mówiąc inaczej, myślą po staremu, że kiedy jedzą pokarmy złożone bożkom, są przekonani w sercu, że chodzi o bożka. I w ten sposób kala się ich słabe sumienie. To jest 1 Koryntian 8:7, tak? Przepraszam, 8:7, nie 7:7, tylko 8:7. Mamy? 8:7. Paweł mówi tak, niektórzy nie mając znajomości Biblii, kiedy zjedzą pokarm, który został złożony w ofierze dla jakiegoś bożka, myślą, że to jest pokarm złożony dla bożka, nie mogą tego pokarmu jeść, bo sumienie ich pali. Jak można jeść pokarm złożony bożkowi w ofierze? Paweł wcześniej w wersetach wyżej dowodzi, że nie ma żadnych bożków, więc można jeść wszystko. Jako człowiek wierzący, jako wierzący baptysta, mogę się podziękować za pokarm, gdziekolwiek na świecie jestem i zjeść. I się nie przejmować żadnymi bożkami. Dlatego, że pokarm dał Bóg. Tak Paweł tam pisze wyżej. Bo wszystko stworzył Bóg. Ale niektórzy wierzący, świeżo nawróceni, nie mają jeszcze takiego poznania i zrozumienia pierwszego listu do Koryntian, jakie ja mam jako pastor. I kiedy zobaczą, że ja jem coś, co jest złożone bożkowi w ofierze, na przykład niektórzy walczą z jajkami na Wielkanoc święconymi, jeść czy nie jeść, niektórzy wierzący mają bardzo poważny problem z tym. Boże, to jest nieczyste. To ksiądz święcił. Ja tego nie zjem. I wtedy idą na święta i robią taką rozróbę przy stole. A to jest stół, bo w ogóle nie będę jadł. Takie mają poznanie. Okay? I Paweł mówi, że to są świeżo nawróceni, którzy ciągle ich sumieniem wszystko zabrania. I największy problem w Polsce to są te święcone jajka na Wielkanoc. Więc kiedy zobaczą, że pastor je te święcone jajka, mówią, o Boże, Jezus miłuj się. On zjadł te święcone jajka. I sumienie ich pali. No bo oni nie mogą tych jajek zjeść. I zobaczcie, sumienie można wypaczyć w kierunku, że ktoś jest dla ciebie zbyt surowy i potępia siebie i potępia innych. Na przykład, jeśli ktoś sobie tak ukształtuje sumienie, że zjedzenie kiełbasy w Wigilii jest największym grzechem i Bóg po prostu czeka tylko, żeby cię piorunem poczęstować, mimo że papież 2-3 lata temu zniósł zakaz jedzenia mięsa w Wigilię, bo tylko w Polsce jest Wigilia, To jest kolejny szok dla katolików, że tylko w Polsce jest Wigilia, a na całym świecie nikt nie obchodzi Wigilii. I papież powiedział do Polaków 3 lata temu, że możemy jeść kiełbasę w Wigilię. Ale kiedy powiedziałem to mojej mamie, ona powiedziała, papież to może sobie znosić. Moja mama wie lepiej, co Bóg ustanowił. Wigilia była i będzie. I największym grzechem w Wigilii jest zjeść kiełbasę. Bo tak moja mama ma ukształtowane sumienie. Naprawdę. I ona się, gdyby zjadła tą kiełbasę w Wigilię, paliłoby ją sumienie. W ogóle byłem od dziecka wychowywany tak, że najlepiej by było od rana nic nie jeść. I czekać na Wigilię. I wtedy tak się najeść, żeby cię bolał brzuch. I wtedy to jest dobra Wigilia. Jeśli ktoś ma niebiblijne poglądy, jeśli ktoś ma takie poglądy, które nie mają nic wspólnego z Biblią, bo tak ukształtował swoje sumienie, bo nie czyta Biblii, to wtedy, kiedy w jego obecności ktoś inny robi coś, o czym czytał w Biblii, że można jeść kiełbasę w Wigilię, a słyszałem takie historie, że ktoś weszedł na zakrystię w kościele katolickim, ja jako katolik słyszałem, że ktoś weszedł na zakrystię i zobaczył, jak gosposia przygotowała śniadanie księdzu i była kiełbasa. I wyszedł i opowiedział w całej miejscowości, że ksiądz nie przestrzega Wigilii i je kiełbasę. I wiecie, że ta osoba, dla niej to było zgorszenie. Ta osoba chodziła i mówiła, jak on może jeść kiełbasę w Wigilię? Może to był akurat ksiądz, który czytał Biblię i zauważył, że tam nie ma nic o Wigilii i o kiełbasie. Ale ta kobieta, która weszła i go zobaczyła, naprawdę miała wyrzuty sumienia i czuła się zgorszona. A on się czuł wolny, bo czytał Biblię i wie, że nic nie ma o Wigilii. Zobaczcie, jeśli ktoś ma niebiblijne poglądy, bo nie czyta Biblii, to tak sobie ukształtował sumienie. I ten sędzia, sumienie, które jest w nim, jest tak delikatny, że mu ciągle daje wyrzuty. Tak wyglądają polskie święta. Że ludzie się naprawdę w święta źle czują, jeśli coś nie zrobią według tradycji polskiej kościelnej. Ale Paweł w 8 tutaj wersecie dalej pisze tak. A przecież pokarm nie postawi cię przy Bogu. A przecież pokarm nie postawi cię przy Bogu. Ani nie będziemy ubożsi, jeśli nie zjesz tej kiełbasy. Ani nie przestanie, gdy przestaniesz jeść, ani też jedząc nie wzrośniesz w znaczenie. Jeśli ktoś w Wigilię nie zje w ogóle mięsa, Bóg mówi, o jaki pobożny brat, nie je mięsa w Wigilię, lubię go. O tym pisze tutaj Paweł. Nieważne, co jesz w Wigilię i nieważne, czy zjesz to święcone jajko, czy nie, niczym to na Bogu nie robi wrażenia. O tym jest napisane w 8 wersecie. Ale nie każdy to tak rozumie. Pokarm w ogóle nas nie przybliża do Boga, ani nie oddala. Możesz jeść, a możesz nie jeść. Zależy to od ciebie. Na Bogu to w ogóle nie, na Bogu święta polskie nie robią wrażenia. Raczej pewnie siedząc na tronie się uśmiecha. I mówi, znowu się w to bawią. Zobacz, Jezu, synu, bawią się znowu w to. O, znowu walka o jajko. A zobacz, ta rodzina się cała pokłóciła o to, bo mąż w ukryciu przed żoną podszedł do lodówki, urwał kawałek kiełbasy, w Wigilię zjadł. Jak się wściekła! To są polskie święta. Całe święta już są do kitu zniszczone, bo on kawałek potajemnie kiełbasy z pętek zjadł, kiedy myślał, że ona nie widzi, a w ogóle zeszedł do kotłowni podłożyć i tam już czekało piwko. 2 wielkie grzechy. Zjeść kiełbasę i zapić piwem w Wigilię. I całe święta są już nieważne. Trzeba czekać cały nowy rok. I pilnować go, żeby on tej głupoty znowu nie zrobił. A Paweł pisze w 8 wersecie, a przecież pokarm nie postawi cię przy Bogu. Gdyby ta żona ten werset znała, gdyby ta żona w ogóle czytała Biblię, to by podeszła, poklepała go i mówi, a mam cię. Pójdziesz do piekła. Właśnie obróciłaby to w żart. Bo by znała ten werset, powiedziała, a jedz sobie co chcesz, człowieku. 9 werset mówi, baczcie jednak, aby ta wasza swoboda nie stała się potchnięciem dla tych, którzy nie mają siły. Czyli słabych w wierze. Jeśli ty masz poznanie Biblii, bo jesteś baptystą i czytasz ją od 10 lat i to rozumiesz, Ale jeśli na twojej drodze stanie ktoś, kto nie zna jeszcze tak Biblii jak ty, to ty możesz doprowadzić do tego, że on będzie miał poważne wyrzuty sumienia i on się będzie męczył. A ty będziesz się obżerał kiełbasą i pił piwo w Wigilię. I będziesz się śmiał i mówił, daj spokój, nic nie wiesz z tej Biblii. Tylko, że on w ogóle już nie sięgnie po Biblię. On w ogóle z tobą już nie będzie chciał rozmawiać. On się czuje potępiony. On uważa, że ty jesteś wielkim grzesznikiem i on nie będzie się zadawał z takim grzesznikiem. Tak myśli prosty, szczery katolik. Moje poznanie Biblii i moja swoboda, czyli moja wolność, że dla czystego wszystko jest czyste, to jest jedna rzecz. To jest mój pewien poziom wiary, na którym jestem, ale to nie znaczy, że inni członkowie zboru baptystów w Giżycku są na tym samym poziomie wiary, co ja. Rozumiecie? Ludzie w Kościele są na różnym poziomie wiary. I jeśli zależy mi na ludziach i mogę powiedzieć uczciwie, kocham mój Kościół. Kocham siostrę Krysię, brata Czarka, drugą siostrę Krysię. Jeśli mogę to powiedzieć, a te osoby są trochę na niższym albo wyższym może poziomie, to muszę się dostosować do ich poziomu, a nie z góry na nich patrzeć. Rozumiecie? Na tym polega prawdziwa miłość. A nie popatrzeć na kogoś i powiedzieć, to co, ty Biblię nie czytał? Tyle lat w Kościele nie czytał? Że można wszystko jeść, pić i tak dalej? Taki nieuczony? A to już nie jest miłość. To jest pycha. I słuchajcie, jeśli twoja wolność daje ci możliwość, to pamiętaj, że ktoś inny nie jest na tym samym poziomie wiary. A co to oznacza w praktyce? A już mówię, przykład. Nie będę pił alkoholu w towarzystwie świeżo nawróconego, który właśnie wyszedł z alkoholizmu. Bo jako pastor Sebastian Zima zdarza mi się wypić lampkę wina. Ale nie będę pił tej lampki wina w towarzystwie osoby, która się świeżo nawróciła i która ma problem z alkoholem. Na tym to polega, bo go kocham, bo mi na nim zależy. Mogę wypić i mi to nie zaszkodzi, ale on zupełnie na innej zasadzie funkcjonuje. Włożę odpowiedni strój. Nie przyjdę w krótkich spodenkach na przykład na pogrzeb albo na wesele. Co ty, Biblii nie czytał? To tylko ciało leży, tam już gdzieś jest. Nieważne jak ja wyglądam. Ale obrażę wszystkich na pogrzebie i na wesele, jeśli przyjdę w krótkich szortach. To pokazuje, że mi w ogóle na tych ludziach nie zależy. Jeśli ktoś z was robi kontrowersyjne rzeczy, to mówi, nie zależy mi, co o mnie myślicie, mam was gdzieś. Ale jeśli ktoś kogoś kocha, to włoży odpowiedni kolor koszuli i garnitur na pogrzeb. Dlatego, że po prostu nie chce na siebie zwracać uwagę, tylko chce uszanować rodzinę, których bliski umarł i oni cierpią. Ale tak się zachowuje ktoś, kto się kieruje miłością. Też bardzo ważne jest słownictwo. Dlatego Biblia mówi, że mamy pilnować własnego języka, żeby nie szokować wypowiedziami. Dlatego, że mamy kochać. Dlatego w 10 wersecie Paweł mówi tak, ostatni werset. Gdy bowiem ktoś ujrzałby ciebie, jeszcze jeden, 11 będzie. Gdy bowiem ktoś ujrzałby ciebie, mającego poznanie Biblii, gdyby ktoś świeżo nawrócony zobaczył, że ty, który tyle lat jesteś wierzący i czytasz Biblię, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej w świątyni pogan, no to właśnie jest ten stół na Wielkanoc z tymi jajkami i z tą wędzonką święconą. Czyż sumienie jego niemające siły nie skłoniło go by do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom? Już tłumaczę, o co chodzi. Jeśli ktoś ma... nie ma do końca sprecyzowanych poglądów biblijnych, jeszcze nie zna Biblii. Jest duchowym niemowlakiem. Niedawno ta osoba się nawróciła i chodzi do kościoła. I ma jakoś tam to swoje sumienie ukształtowane, tego sędziego, który jest w nim. I to sumienie go często, tak jak mówiłem, potępia. To jeśli on zobaczy, że pastor właśnie zasiada do tej uczty bałwochwalczej, to on mówi tak. To jest grzech. Ale jeśli pastor to może, to ja chyba też. Ale sumienie go pali. Bo on jeszcze nie ma poznania w Biblii, naśladuje tylko mnie. Siedzi przy stole, je to samo co ja. Mi sumienie nic nie wyrzuca, bo wiem, że to podziękowałem Bogu. Też się pomodliłem jeszcze nad tą święconką i Pan Bóg to pobłogosławił, więc mi nie zaszkodzi. Ale on tego nie wie, że ja jestem wolny, bo ja mam znane poznanie. On je i sumienie go pali. I to ktoś powie, ktoś z was może powiedzieć, ale to nie ma znaczenia w takim razie, bo on przecież nic złego nie zrobił. Więc jeśli można te rzeczy jeść, nawet jakby to było ofiarowane jakiemuś bożkowi z Indii, Allahowi, jakaś rodzina muzułmańska mnie zaprosiła i pomówiła, Allahu, błogosław to. A ja nie będę jadł. To dla Allaha. Nawet gdybym był na takiej uczcie, albo był nawet w świątyni Artemidy Efeskiej i zjadł mięso ofiarowane Artemidzie Efeskiej, to jeśli Paweł mówi, że nie ma bożków i że ja mogę podziękować i zjeść, to ja to rozumiem. Ale jeśli ze mną jest świeżo nawrócony i on będzie ze mną jadł, bo widzi, że pastor tak robi, a sumienie go pali, ktoś powie, no ale on nie ma grzechu, bo przecież nie ma bożków. Nie, nie o to chodzi. Wiecie, o co Pawłowi chodzi? Że jeśli on raz uciszy swoje sumienie, które mu daje wyrzuty sumienia, to nauczy się drugi raz też spacyfikować swego sędziego. Jeśli raz uda ci się przekupić sędziego w Giżycku, bo spowodowałeś wypadek po pijanemu, to drugi raz, kiedy zrobisz coś poważniejszego, też pójdziesz do tego sędziego, bo wiesz, że on jest przekupny. O tym Paweł tu pisze. Jeśli ktoś zdusi w sobie sumienie, czyli sędziego, raz mu się to uda, którym się razem z kolei znowu spróbuje. A później znowu i znowu. I wtedy wypala sobie sumienie. I kiedy będzie chodziło naprawdę o poważny grzech, że będzie groziło mu piekło, to on powie do swojego sumienia, siedź cicho. Rozumiecie? O to chodzi Pawłowi. Że nie chodzi o to, że jest coś złego w jedzeniu tej święconki, jajek i tych różnych rzeczy, tylko że jeśli ktoś jest świeżo nawrócony i uważa, że to jest złe, to nie powinien jeść. Paweł to napisał w liście do Rzymian. Jeśli masz w sercu jakieś przekonania i uważasz, że źle robisz, to nie rób tego, bo grzeszysz. Czyli ten świeżo nawrócony powinien powiedzieć, pastor, ja nie wiem, ale ja to zgłoszę Radzie Zboru. Ja tego po prostu nie mogę patrzeć, jak ty jesz tą święconkę. Uważam, że to jest grzech. Tak powinien ten świeżo nawrócony postąpić. Ale żeby nie psuć czaru świąt i atmosfery świąt, osoba je, ale ma wyrzuty sumienia. I wtedy wypala sobie sumienie, czyli deprawuje swojego sędziego, który w nim jest. I o to Pawłowi tu chodzi. I w 11 mówi, jest gubiony bowiem ten brat, który jest bez siły, bez poznania Biblii, przez Twoje poznanie, przez Twoje oświecenie. Brat, za którego Chrystus umarł. I on siedzi przy stole, świeżo nawrócony, ma wyrzuty sumienia i Paweł pisze, jest przez Ciebie zgubiony. Bo wiecie, co on może po takiej uczcie, przy takim stole zrobić? Powiedzieć, nie chcę znać tego pastora i nie chcę chodzić do tych obłudników. Bo jeśli ktoś nie ma poznania Biblii, a przyłapie się na czymś, że ty to robisz, bo ty masz poznanie, on się zgorszy twoją postawą. Zobaczcie, życie chrześcijańskie nie jest takie proste. Nie polega tylko na tym, że coś wiesz, ale musisz się oglądać na tych, którzy nie wiedzą. Na tym polega miłość chrześcijańska. Powiem wam szokujące świadectwo. Kiedy pracowałem w Lidze Biblijnej, jeden z dyrektorów Ligi Biblijnej, który pracował na dalekiej Syberii, już powoli kończymy. Facet, który pracował na dalekiej Syberii, zakładał kościoły. Pochodził z Korei, był Koreańczykiem, ale zakładał kościoły wśród Rosjan na dalekiej Syberii. I w tym stanie, gdzie on, to się nie, w tej republice, gdzie on pracował, tam były same kościoły baptystyczne. A on pochodził z kościoła zielonoświątkowego i miał dar języków. I kiedy przyjeżdżał do takiego zboru i powiedział, jestem dyrektorem Ligi Biblijnej, przyjeżdżam, żeby wam pomóc w miejscowości obok was założyć kolejny kościół. Mamy materiały, mamy Biblię, mamy pieniądze, wyszkolimy waszego człowieka i wyślemy go i on tam założy kościół. Rada zboru ucieszyła się I tak było w każdym zborze baptystycznym, do którego on przyjeżdżał. I pierwsze pytanie, jakie mu zadawali, było takie. Modlisz się językami? To była poważna rada zboru baptystów. A on mówi, tak, nie będziemy z tobą, heretyku, współpracować. I kończyła się współpraca. A on kochał tak Rosjan i nie chciał, żeby poszli do piekła, pojechał do domu i się rozpłakał przed Bogiem. Powiedział, Boże, jeśli dar Ducha Świętego, który mi dałeś, jest przeszkodą w zbawianiu ludzi, bo tutaj sami baptyści nie uznają daru języków, to ja Cię proszę, Duchu Święty, zabierz mi ten dar. I wiecie, co zrobił Duch Święty? Zabrał mu ten dar. I kiedy pojechał do następnej rady zboru baptystów i znowu pada to samo pytanie, bo oni zadzwonili, przyjdzie do was taki heretyk, ma dar języków. I kiedy mu zadali pytanie, masz dar języków? A mu z uśmiechem na twarzy, nie mam. I zawsze, kiedy opowiadam to świadectwo w zborach zielonoświątkowych i charyzmatycznych, to twarze prawie wszystkich zborowników wyglądają tak, jak niektórych z was. Taka powaga i pojawia się taki strach. Jak on mógł tak zrobić? Ale to przecież nie po Bożemu. Jeśli dostał coś od Ducha Świętego, tak nie wolno. Właśnie wolno. Na tym polega miłość. Facet bardziej kochał Rosjan niż dar mówienia językami. A po co jest dar mówienia językami? Po to, żebym jeszcze bardziej mógł się modlić o Rosjan. Więc jeśli ten dar mi przeszkadza w zwiastowaniu Ewangelii Rosjanom, to ja dziękuję za ten dar. Zobaczcie, jaki dojrzały facet. Postawił wyżej miłość do ginących ludzi niż dar Ducha Świętego, którym wiedział, że jest od Ducha Świętego. O tym Paweł mówi tutaj. Że tobie sumienie może czegoś nie wyrzucać, ale obok ciebie jest człowiek świeżo nawrócony, który zna słabo Biblię i jemu sumienie coś wyrzuca. Jeśli w jego obecności będziesz robił rzeczy, które dotykają się jego sumienia, to możesz doprowadzić do jego zguby i on może odpaść od Chrystusa. O tym tutaj Paweł pisze. Pomyśl przez chwilę, co stawiasz wyżej? Miłość do brata i siostry, którzy są duchowymi niemowlętami, niedawno się nawrócili, przyszli do naszego kościoła? Czy wyżej stawiasz swoje poznanie Biblii i swoje dogmaty baptystyczne? Co w sercu stawiasz wyżej? Swój baptyzm czy miłość do ginącego człowieka? Bo za to Jezus tępił faryzeuszów. Chodził za takimi faryzeuszami, Jezus mówił, jesteś obłudnikiem. Nie kochacie ludzi. Stawiacie wyżej własne poglądy niż ludzi. Nakładacie na nich ciężary, których nie są w stanie unieść. A sami nawet palcem tego nie ruszycie, a za drzwiami grzeszycie. Musimy stale sobie zadawać pytanie, czy ja kocham tego człowieka? Co z tego, że on ma inne poglądy? Ale on jeszcze słabo zna Biblię. Zaproszę go do czytania Biblii. Jak zaczniemy czytać razem, to on to zrozumie. Ale nie mogę z góry go oceniać. O tym Paweł pisze. Największym przykazaniem jest miłość. Więc nie powinniśmy się szokować tym, że ktoś nie rozumie naszego poznania Biblii. Powinniśmy się kierować miłością. I Paweł w 12 wersecie mówi, w ten sposób grzesząc przeciw braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw samemu Chrystusowi. I to już jest grzech. Jeśli ktoś patrzy na ciebie i się zgorszył i odszedł od Jezusa, bo nie zrozumiał, że ty masz prawo tak zrobić, a ty mu tego nie wytłumaczyłeś, nie włożyłeś w to serca, to już jest grzech. Jeśli ktoś odpada od Boga ze względu na ciebie, brak miłości i poszanowania czyichś poglądów prowadzi do grzechu wobec Jezusa. A On umarł za tych ludzi, którzy jeszcze nie znają Biblii, się gorszą tobą, są maluczcy. Jeśli ktoś 20 lat jest baptystą, wstaje na członkowski i mówi, to mnie gorszy, tu nie ma miłości, odchodzę stąd. To takim to ja bym się nie przejmował. To nie o tych mówi Biblia. Biblia mówi o tych maluczkich, którzy nie znają Biblii. Ci, którzy są 20 lat w baptyzmie i coś im się nie podoba w kościele i się awanturują, mówią, ja odchodzę, bo tu mnie gorszy. Zostawmy ich, niech sobie idą, nic im się nie stanie. Więc Paweł XIII jeszcze pisze, jeśli więc potrawa uraża brata mego, nie będę jadł mięsa, by nie urazić brata. Słuchajcie, dzisiaj w Polsce jest dokładnie na odwrót. Gdy ktoś jako zasłużony wierzący, wiele lat wierzący, nie je mięsa, to właśnie może urazić świeżo nawróconych, którzy go zaprosili na obiad i zrobili z chaboszczaka. Nawraca się rodzina, przyszła do nas na nabożeństwo i zapraszają kogoś ze zboru, od baptystów, a ktoś chodzi i mówi: słuchajcie, ale ja nie jem mięsa, ja kocham zwierzęta, traktuję ich na równi z ludźmi. To wtedy taka osoba świeżo nawrócona nic z tego nie zrozumie. Słuchajcie, byłem w takiej sytuacji, bo nie jadłem mięsa przez 2 lata w seminarium zielonoświątkowym. Usługiwałem w zborze zielonoświątkowym w Wiśle i starszy zboru, rzeźnik, zaprosił mnie na obiad. Wiedziałem, że będą kłopoty. I były. Żona zrobiła oczywiście mięso. Mielone. Jak wszedłem i dostałem mielone, to ja mówię, ale ja nie jem mięsa. I zrobiła się już zadyma w mieszkaniu. Wszyscy biegali i szukali coś, co nie jest mięsem w domu. I wiecie, kto był w centrum? Nie Jezus. Nie rozmowa o Jezusie i o Biblii, tylko Sebastian. I wiecie, że Bóg mi nigdy nie zabronił nie jeść mięsa? Ale któregoś dnia, kiedy z nim rozmawiałem, powiedział tak: będziesz dużo podróżował. Będę cię wysyłał w różne miejsca Polski. I w różnych miejscach Polski będziesz nauczał. Będziesz ciągle koncentrował uwagę na sobie zamiast na mnie. Chcę, żebyś rozmawiał z ludźmi o mnie, a nie o tym, że nie jesz mięsa. I dlatego zacząłem jeść mięso. Zresztą dzisiaj jest dokładnie na odwrót. W tamtych czasach był problem, jeśli ktoś chciał dużo mięsa jeść, a u nas w Polsce jest na odwrót. Jeśli ktoś nie je mięsa, to jest problem. Także ten werset musicie odwrócić. Ale podam przykład, z którym jest najwięcej problemów w Polsce. To jest alkohol. To jest drażliwy temat. Jeśli pijesz tylko lampkę wina raz na miesiąc, dla ciebie nie ma problemu. Ale dla osoby, która była alkoholikiem, która piła regularnie, albo pochodzi z rodziny alkoholickiej i się świeżo nawróciła, jej sumienie jej nie pozwala w ogóle pić alkoholu i się brzydzi alkoholem. I jeśli ty ją zaprosisz na obiad i postawisz kieliszki, rozlejesz wino, ta osoba już nie może zjeść obiadu i brzuch ją boli z nerwów i sumienie ją pali i mówi: jak to? To mają być ludzie wierzący? To są ludzie, którzy kochają Boga i Polaków? Jak tu na stole wino? O to chodzi. Że trzeba naprawdę być mądrym, jeśli na przykład chodzi o alkohol. To jest problem w Polsce. Jeszcze jedno świadectwo. Jak byłem teraz z Korzeniem na wyjeździe niedawno, to mieliśmy spotkanie z pewnymi braćmi, sami mężczyźni w pewnej miejscowości, już nie będę mówił gdzie. I był z nami kierowca. Wierzący brat od 20 lat, który nas obwoził, bo Korzeniowi się zepsuł samochód. I mieliśmy spotkanie z samymi liderami pewnego kościoła. I poprosili nas, żebyśmy z Korzeniem się o nich modlili. I zdarzyła się taka sytuacja. Pewien chłop, lider, o którego się nałożyliśmy z Korzeniem ręce, zaczęliśmy się o niego modlić. Duch Święty dał mi odczuć wewnątrz mojego ducha, że za chwilę ten człowiek się zacznie śmiać. Kiedyś, powiem wam, byłem bardzo porządnym baptystą i nie wierzyłem w takie rzeczy. Raczej jakby ktoś się rozpłakał, bym powiedział: chwała Bogu, to zgodnie z duchem baptystycznym, płacz. Ale jak ktoś by się roześmiał, to bym powiedział: o Boże, to diabeł chyba. I bym się odsunął. Takie miałem poglądy. Ale modlę się o człowieka i słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi: za chwilę się zacznie śmiać. I facet się zaczął tak śmiać, tak stąpił na niego Duch Święty, że się śmiał, chodził po tej sali, tupał jak konie, się śmiał i zalewał się. Ale nasz kierowca, musielibyście widzieć jego twarz, patrzył tak. Miał takie poglądy jak ja sprzed paru lat. I potępił tego człowieka. Stwierdził, że to jest od diabła w ogóle. I tak patrzył na niego i na nas, co myśmy na niego ściągnęli. I później w samochodzie próbował nawiązać do tego. Ja czułem w duchu, że mam się nie odzywać. Znaczy nie wytrwałem w tym, powiedziałem jedno zdanie, więc mi zjechał równo w tym samochodzie. To na pewno było diabeł. Ale najpierw Duch Święty powiedział mi, Powiedział mi, nie bój się, za chwilę on się zacznie śmiać. I ten człowiek tego potrzebował. Widocznie żył w jakimś stresie, coś się działo. I przyszła taka Boża łaska. I wiecie, nieraz doświadczyłem tego ostatnio, jak jeździłem z Leszkiem Korzenickim, że modliłem się o kogoś i mówię tak, Boże, to jest niezgodne z moimi poglądami baptystycznymi. Boże, ja nie powinienem się o tę osobę modlić. I słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi, zamknij się i okaż tej osobie miłość, módl się o nią. Ostatnio w Krakowie przyjechał badać pisma. To jest taki odłam Świadków Jehowy. Starszy kościoła, z całą rodziną. Ja znam poglądy badaczy. Oni nauczają, że Duch Święty nawet nie jest osobą. I on wyszedł do przodu, starszych mężczyzn i powiedział, ja też chcę mieć takie dary Ducha Świętego jak wy. Módlcie się o chrzest w Duchu Świętym. Mówię, chodź. Wziąłem go na bok, położyłem na nim ręce i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że to jest niezgodne z moimi poglądami baptystycznymi. Zamknąłem oczy i walczyłem ze sobą. Mówię, Boże, jak mogę się modlić o człowieka, o Twój dar do Ducha Świętego, jeśli on nawet nie wierzy w to, że Ty jesteś osobą. I facet zaczął się modlić na językach. I wszystkim teraz badaczom na południu Polski, a u niego na podwórku są zjazdy, opowiada o Duchu Świętym. Doświadczył Ducha Świętego i otworzył się na Ducha Świętego. Ale gdybym ja mu powiedział tak, słuchaj, ale wiesz co, ja nie mogę się o Ciebie modlić, bo Ty masz niezgodne poglądy z moimi. To by wyjechał stamtąd z tej konferencji, nie modląc się na językach i nie mówiłby o Duchu Świętym. Pokazuję wam tylko to, że jeśli jesteś na jakimś poziomie duchowym, nie traktuj innych wierzących w zborze, że też powinni być na tym poziomie duchowym. Okaż tej siostrze miłość i weź, schyl się do jej poziomu. Wiecie, jak dziecko reaguje, kiedy podchodzicie do małego dzieciaczka i tak z góry. Cześć. To on patrzy jak na Godzillę. Przychodzi taki wujek z brodą, taki wielgus i tak, to podaje rękę, cześć. To on się czuje jeszcze mniejszy, dzieciaczek. Ale spróbujcie klęknąć przed dzieckiem i podać mu rękę. To jest zupełnie inna reakcja dzieciaka jest. Dzieciak niesamowicie czuje się doceniony, kiedy ktoś dorosły tak uklęknie i się z nim tak przywita. Czuje, że on go traktuje jako kogoś cennego. I taką mamy mieć postawę do siebie nawzajem w kościele. A nie siedzieć w ławce i się oburzać. Co za głupoty. Nic nie rozumiem i się z tym wszystkim nie zgadzam. A w ogóle już oni wszyscy to powinni wiedzieć. Po co o tym nauczyć? To jest ciągłe osądzanie. Ale każdy z nas ma inaczej ukształtowane sumienie. Każdy z nas. I miłość polega na tym, że ktoś mnie pyta. Kolejna rzecz. Nie ma głupich pytań. Moja żona mnie tego uczyła. Czasami jak zadaję pytanie z geografii, to muszę zagryźć wargę, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego. To nie jest tak, że wszyscy na wszystkim się znamy. Nie ma głupich pytań. Jeśli ktoś cię szczerze pyta o coś z Biblii, to nie ma sensu się śmiać i powiedzieć, no wiesz co, tego nie wiesz. Jak ktoś myli króla Dawida z żoną, to chyba gdzieś w Nowym Testamencie o królu Dawidzie, to nie możesz tak mówić, no daj dzwonę, król Dawid, to stary testament. Po prostu nie ma głupich pytań. Miłość, którą masz w sercu, sprawia, że po prostu patrzysz z miłością na człowieka. Kochani, sumienie w nas można kształtować ku dobru, aby nas strzegło od piekła, ale można sumienie sędziego, który jest w tobie, zastraszyć, wypalić. Wtedy twój sędzia będzie się bał ciebie, że na niego nakrzyczysz. I będzie twój sędzia, twoje sumienie słuchał się ciebie i twoich grzechów, i twoich grzesznych pragnień. I wtedy świadomie grzeszysz i powiem wam szokującą rzecz. I nie masz żadnych wyrzutów sumienia. I znam ludzi wierzących, którzy świadomie siedzą po uszy w grzechach i kiedy ja się dziwię, ja mówię, i co, nie masz wyrzutów sumienia, że kłamiesz? A on mówi, nie, żadnych. No to ty chyba nie jesteś wierzący. Jestem. Czytałem Kalwina. To mi pomaga. Słuchajcie, możesz kształtować swoje sumienie i nie traktuj innych wyżej albo niżej. Każdy jest na swoim poziomie. Amen.